Babski Wieczór, czyli kobieca strona miasta na 97.1 FM.
Moim gościem jest Aleksandra Mospan-Ustyniak, psycholog pracujący z rodzinami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzieci i nastolatki mają problemy, o których my dorośli nie mamy pojęcia. Do podjęcia rozmowy na ten temat pchnęło mnie ostatnie przykre wydarzenie, które miało miejsce w 5. Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. W ogólnopolskich mediach można znaleźć sporo doniesień na ten temat, w tym nie brakuje nagłówków typu nie miała za dużo przyjaciół, była raczej odizolowana od rówieśników, przyczyny trzeba szukać w świecie zewnętrznym, czy podobno była ofiarą hejtu. To właściwie określenia, które można dopasować do większości przeciętnych nastolatków. Czy to z takimi problemami borykają się współczesne dzieciaki?
Myślę, że zdecydowanie są to główne problemy, choć nie jedyne. Myślę, że dzisiejsze czasy, które mamy, generują tak wiele stresu, że dzieci i nastolatkowie często tego po prostu nie ogarniają. My dorośli mamy z tym trudności, to dopiero dzieci i nastolatkowie. To, o czym przeczytałaś, myślę, że to są jedne z najbardziej delikatnych wypowiedzi, które można spotkać w internecie, ponieważ wylała się ogromna ilość hejtu i takiej agresji słownej wobec dziewczyny, która przeżywa ogrom trudności, bo nie da się ukryć, że sytuacje, w których my przestajemy zupełnie kontrolować siebie, swoje działania, a o takim czymś, o takim zjawisku możemy mówić w tej sytuacji, to widać, jak bardzo ta osoba cierpi, jak bardzo prosi o pomoc. I sytuacja, w której my zaczynamy znów hejtować osobę, która cierpi, jest sytuacją, która nie powinna mieć miejsca. I myślę, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście jest to sytuacja bardzo trudna i to jest sytuacja, w której pojawiają się skrajne emocje, bo oczywiście łączymy się z osobami, które doznały tej sytuacji, doświadczyły i nie powinno mieć oczywiście coś takiego w ogóle miejsca. To jest bardzo trudna sytuacja i jednocześnie też jest taka myśl, że osoba, która jest szczęśliwa, ma szczęśliwe relacje z rówieśnikami, szczęśliwą sytuację w domu, nie sięga po tego typu zachowania, bądź w ogóle takie sytuacje się nie pojawiają. I ja zdecydowanie proponuję postrzegać to w kategoriach wsparcia dla tej osoby, niż wyładowania na niej swojej agresji i swojego zaburzonego poczucia bezpieczeństwa w związku z tą sytuacją, bo z wieloma rodzicami rozmawiałam i po prostu teraz stresują się puścić do szkoły swoje dziecko, bo jeśli my namacalnie wiemy, że czegoś takiego doszło w szkole, to teraz rodzi się pytanie, a co jeśli w mojej szkole coś takiego się pojawi? I to, o czym tutaj wspomniałaś, o problemach i wyzwaniach nastolatków, ale też dzieci w innym wieku, to są takie właśnie główne problemy, choć nie jedyne, jak powiedziałam. I przede wszystkim myślę, że jest taki temat tabu o tym, że nastolatkowie przechodzą wiele problemów. Myślę, że trochę mało się o tym mówi, bo kiedy rozmawiamy tak sobie z rodzicami, no to trochę pół żartem, pół serio mówimy, no co taki nastolatek ma za problemy, ma się uczyć i tyle. I bagatelizowanie tego tematu myślę, że też nie pomaga naszym dzieciom i młodzieży, bo czasem to tylko uczyć się oznacza o wiele, wiele, wiele więcej.
Babski Wieczór.
Zamiast wsparcia, hejt. Nienawiść rodzi nienawiść. I teraz całą tę sytuację obserwują zarówno dorośli, jak i młodzież oraz dzieci oczywiście. Jaki przykład powinniśmy im dawać w odniesieniu do tego, co się stało, my jako rodzice?
Myślę, że kiedy dziecko spotyka się z taką informacją, że rodzice bardzo teraz wyrażają sprzeciw wobec temu, co ta dziewczyna zrobiła, to jest okej. Sprzeciw, wyrażenie mojej niezgody i takiego zrozumienia, że to nie powinno się wydarzyć. To jak najbardziej jest to, myślę, akceptowalne, kiedy dzieci coś takiego słyszą. Natomiast w tej sytuacji często słyszą coś takiego, że osoba, która była w trudnych emocjach, potrzebowała pomocy, zrobiła coś złego i teraz należy ją za to wykluczać. I to mnie martwi, jakby to myślenie, że przecież jest tak, że dzieci nasze zazwyczaj rzadko mówią, mamo, tato, jest mi źle. Nasze dzieci zazwyczaj robią coś takiego, co w opinii innych osób jest nieakceptowane. biją, hejtują też innych rówieśników, mają trudności szkolne, są wycofane, wpadają w uzależnienia czy używają różnych substancji psychoaktywnych. I to są działania, które informują nas rodziców: mamo, tato, jest mi źle. Osoba, która przychodzi do szkoły, planuje tak straszne rzeczy, to są zachowania w kategoriach: jest mi źle, proszę o pomoc. I kiedy my, rodzice, komentujemy tą sytuację, czy każdą inną, która jest tak skrajna, komentujemy i mówimy: tak nie powinno się wydarzyć, ta dziewczyna w ogóle powinna trafić do psychiatryka, tak cytuję jakby opinie, które czytałam w internecie, to młodzież ma jasny przekaz: nie warto rozmawiać z dorosłymi, nie warto w ogóle podejmować jakiekolwiek tematy, bo mało może być w nich wsparcia. Oczywiście ta sytuacja jest bardzo skrajna. Smutne jest to, że musi wydarzyć się coś tak skrajnego, żeby podejmować różne tematy i żeby uświadamiać rodzicom, jak wiele zmartwień mają nasze dzieci i jak warto z nimi rozmawiać o trudnościach i problemach. Natomiast myślę, że ta sytuacja też pokazuje, jak mało wiemy o naszych dzieciach i jak mało wiemy o tym, co się dzieje w ich psychice.
To też powinien być dla nas taki sygnał. Dlaczego my nie wiemy o problemach naszych dzieci? Czy to my za mało uwagi im poświęcamy, czy one nie chcą do nas przychodzić?
Jestem zwolenniczką jakby nie szukania winy ani w rodzicach, ani w dzieciach czy młodzieży, bo to nie buduje. Bo gdybyśmy teraz mieli się skupiać, że to jest wina na przykład rodzica, to myślę, że rodzic może sobie z takimi emocjami nie poradzić, czy wina szkoły, czy wina, nie? Jakby myślę, że to nie buduje dialogu. Natomiast myślę, że przyczyn jest wiele, czemu nasze dzieci nie mówią nam o trudnościach. Po pierwsze, rozwojowo rzadko mówią, bardziej są to działania i my, dorośli, rozpatrujemy te działania w kategoriach złe, dobre. I na tym się skupiamy. I jak na przykład spotykam się z rodzinami, to często słyszę: to zachowanie mojego dziecka jest złe i coś trzeba z tym zrobić. I kiedy pytam, skąd to zachowanie może się pojawiać, to jest cisza. Ale jak skąd? Po co w ogóle o tym mówić? Ważne jest to, żeby to zmienić. I myślę, że to jest duże ograniczenie dla dzieci w budowaniu tej relacji z rodzicem, bo co nie zrobią, to głównie nacisk kładziony jest na to, co robią, a nie dlaczego to robią i co się dzieje. Myślę też, że patrząc na dorosłych, na nas rodziców, mamy tak dużo swoich zmartwień zawodowych, zdrowotnych. Pęd życia nie ułatwia nam budowania tych relacji i często naprawdę nie mamy po prostu siły, bo rozmowa z dzieckiem wymaga zaangażowania i to nie chodzi o to, że ja tu tłumaczę rodziców, natomiast staram się zrozumieć rodziców, którzy naprawdę nie wiedzą, co dzieje się z ich dziećmi i nastolatkami. Ta grupa jest spora po prostu. Rodziców, którzy nie rozmawiają z dziećmi. Bardziej tak bym to postrzegała niż to, że dzieci z nami nie chcą rozmawiać, tylko raczej jest tak, że to w rodzicach jest mała gotowość na przyjęcie informacji, które dziecko chce nam powiedzieć.
Czasami właśnie też przez ten pęd, przez ten cały natłok zajęć w dorosłym życiu możemy nie dostrzegać prób rozmowy, bagatelizując nawet nieświadomie to, że dziecko próbowało nam coś powiedzieć, bo faktycznie może gdzieś w nas pokutować takie przekonanie, że ojej, gdzie w tym wieku jakieś poważne problemy, daj mi spokój, nie zawracaj mi głowy.
Dokładnie i przecież relacje rówieśnicze naszych dzieci to są jedne z pierwszych relacji, tych trwałych, tych narażonych na różne emocje, na poczucie samotności, poczucie braku przynależności do grupy. Jakby zapominamy trochę o tym, że to są początki budowania w ogóle bycia w społeczeństwie i budowania relacji. Są sytuacje jasne, kiedy dzieci pokazują nam i szukają naszego kontaktu i mówią nam przez swoje zachowanie, że potrzebują rozmowy. To są zachowania czy słowa, które wypowiadają: mamo, tato, spójrz. Maluję obrazek. Mamo, tato, spójrz, wdrapuję się na drabinkę, jeśli mówimy o tych dzieciach młodszych. Czy mamo, tato, jestem zmęczony, nie mam siły robić lekcji. Mamo, tato, nie chcę iść do szkoły. To jest w ogóle komunikat dla mnie bardzo otwierający, bo jeśli nasze dziecko, które nam wydaje się bardzo radosne, szczęśliwe, zgłasza: mamo, tato, nie chcę iść do szkoły, to ja bym właśnie zaczęła drążyć temat i budowała taką przestrzeń do rozmowy. Czy kiedy widzę, że moje dziecko cały czas budzi się z bólem brzucha, bądź wieczorem jest niespokojne i mówi, że nie chce iść do szkoły, czy widzimy w nim jakieś takie dziwne objawy, jakieś jest niespokojne, to też bym się zastanowiła i też szukała przestrzeni do rozmów. I tak jak powiedziałam troszkę wcześniej, że dzieci naprawdę z nami rozmawiają, tylko w taki sposób, który dla nas jest często niezrozumiały, ponieważ one rozmawiają troszkę przez zachowania. Jeśli dziecko przychodzi upojone alkoholem do domu, jasne, może być to rozwojowe, bo nastolatkowie wiemy, że lubią doświadczać, eksperymentować świata na różne sposoby, ale może być to też sygnał, mamo, tato, z czymś sobie nie radzę. I my wtedy rodzice zazwyczaj co robimy? Jakby dajemy karę, mówimy, że w takim razie to jest złe zachowanie i za karę na przykład zabieram ci telefon. I myślę sobie wtedy, gdzie jest to miejsce na stworzenie przestrzeni do rozmowy. Bo oczywiście, jeśli dziecko doświadczy takiej sytuacji raz czy dwa, no to nie znaczy, że się zamknie na nas i w ogóle z nami nie będzie rozmawiać. Ale jeśli te sytuacje zdarzają się od małego i nasze dzieci od małego są karane za złe zachowania, a brak w tym dialogu i rozumienia przyczyn tego złego zachowania, to one jednak budują sobie obraz o tej relacji rodzicielskiej. Rozmawiam z mamą, tatą wtedy, kiedy jest okej, kiedy oni mnie akceptują. Kiedy mnie nie akceptują, nie mam z kim rozmawiać.
Babski wieczór.
Chciałam jeszcze zapytać, jak można pomóc dziecku, jeżeli już wydarzy się taka traumatyczna sytuacja, jaka niedawno miała miejsce w Zielonogórskim Liceum?
Przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to, żeby zareagować i nie przejść obok od tego tematu, tylko żeby faktycznie skupić się na nim i porozmawiać z dzieckiem czy nastolatkiem. Myślę, że dziecko, które doświadczyło tak traumatycznej sytuacji, bo zachwiane jest bezpieczeństwo, to podstawowe, te, które szkoła zapewnia i nawet przy zapewnieniu przez organizacje, organizatorów czy nauczycieli w szkole tego bezpieczeństwa, no w tej sytuacji zachwiane zostało, nie? Przez zachowanie rówieśnika. Stąd ważne jest, żeby dziecko mogło wyrazić wszystko to, co kojarzy mu się z tą sytuacją. Żeby dać przestrzeń na to, żeby to nastolatek wypowiedział, jak się czuje, co na ten temat myśli, jak w jego perspektywie ta sytuacja się wydarzyła. Bo pamiętajmy, że dla nas to może być przecież nic aż takiego się nie stało, a dla dziecka, dla tego nastolatka naprawdę się stało, bo poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane, ten fundament, i porozmawiajmy. Bądźmy przy dziecku i też jakby mówmy, że jestem przy tobie. Niezależnie, co ci przychodzi do głowy, jakie masz myśli, jakie masz uczucia, ja jestem, bo mam takie wrażenie, że obecność nasza rodzicielska w takiej sytuacji jest nieoceniona i to jest podstawa, żeby być i mieć gotowość do tego, żeby rozmawiać z dzieckiem. Ja myślę też, że ten temat może być też takim początkiem tego, żeby w ogóle porozmawiać z nastolatkiem o tym, jak emocje wyraża, co się dzieje, kiedy emocje w nas się gromadzą i jak ważne jest szukanie wsparcia. Więc możemy też trochę edukacyjnie potraktować ten temat, co się dzieje, gdy nie radzimy sobie i nie szukamy pomocy, bądź szukamy, ale na przykład nie ma tej pomocy. I przede wszystkim trzeba wysłuchać dziecka, być w gotowości, żeby być przy nim i pozwolić wyrazić wszelkie uczucia, jakie są z tym związane. I przywrócić to poczucie bezpieczeństwa. Może właśnie częstszym byciem z nim przez pewien okres, może zaprowadzaniem do szkoły, przychodzeniem do szkoły, jakimiś jeszcze innymi sposobami, żeby to dziecko wiedziało, że mama, tata jest, no i przede wszystkim nauczyciele są. Wiem, że nauczyciele są zaopiekowani w tym temacie i na pewno też wiedzą, co dalej robić. Ważne jest to, żeby dziecko wiedziało, że są osoby dorosłe, odpowiedzialne za trwanie przy tym, żeby w szkole było bezpiecznie.
Bardzo częstą przyczyną problemów dzieci oraz młodzieży jest przemoc rówieśnicza. To niestety także powszechne zjawisko. Przekonują o tym oczywiście przykre artykuły w mediach. Dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że jest to bardzo wieloaspektowe i można to rozważać na wielu poziomach. Przede wszystkim trochę jest tak, że kiedy przychodzi do nas dziecko, nastolatek i mówi, że doświadcza przemocy rówieśniczej, to często w nas rodzicach pojawia się takie: a, daj spokój, nie zwracaj uwagi, przejdzie mu, znudzi się. A mamy do czynienia z przemocą i w tym momencie na przemoc należy reagować. Jeśli my dajemy komunikat dziecku czy nastolatkowi: słuchaj, nie reaguj, daj sobie spokój, znudzi się, to ono często tak robi. Daje spokój, ale przemoc dalej trwa. Nie wiem trochę skąd to przekonanie, że obojętność na przemoc jest super, bo zauważmy, że jak przyjdzie do nas przyjaciółka na przykład i powie, że doświadcza mobbingu w pracy, to rzadko kiedy powiemy: daj spokój, szef, odpuść, nie? Jakby jest w nas taki sprzeciw na to i taka gotowość: dobra, reagujemy, słuchaj, w jaki sposób mogę ci pomóc? Czy żeby nie stygmatyzować w drugą stronę, nie? Mężczyzna przyjdzie i powie nam, że doświadcza jakiejś przemocy psychicznej w pracy, no to staramy się mu pomóc, szukać przyczyn. A w sytuacji, kiedy przychodzi nas dziecko, często jest w nas taka jakby myśl, dobra, daj spokój, to przejdzie, to jest taki wiek. W ogóle oczywiście ja rozumiem, skąd te bagatelizowania, bo tak jak widzimy pęd życia, zmęczenie nasze, naprawdę często nie mamy siły na to, żeby zmierzyć się z trudnościami szkolnymi czy rówieśniczymi naszego dziecka. Natomiast myślę, że warto reagować na każdy objaw przemocy i każdą agresję. Taka troszkę takie znieczulenie, że dobra, tak zwany klaps wychowawczy, tak zwane przezwisko, tak zwane wyśmianie kogoś, poniżenie, to jest tylko takie chwilowe, że to jest nic. Nie, myślę, że warto reagować na każdą formę przemocy, nawet jeśli jest ona mała, jakkolwiek to nazwać właśnie, co znaczy mała przemoc. Nie? Dla mnie przemoc jakby zawsze jest to sygnał, że należy reagować. I to jest chyba kluczowe, że jeśli dziecko doświadcza hejtu w szkole, reagujmy od razu, nie czekajmy, nie obserwujmy na bieg sytuacji, jaką się rozwija, tylko reagujmy od razu. Jeśli widzimy po dziecku, że zmieniło się jego zachowanie, zapytajmy. Może nie wprost, co tam słychać u ciebie, bo może nie każde dziecko lubi takie pytanie, ale stwórzmy atmosferę, spędźmy razem czas. Możemy powiedzieć o swoich wątpliwościach, że wiesz, widzę, że ostatnio inaczej się zachowujesz. Czy chciałbyś porozmawiać? Wiedz, że jestem przy tobie, niezależnie co robisz i co się z tobą dzieje. Reagowanie na każdy przejaw zmiany zachowania w dziecku, myślę, że to jest początek drogi, żeby przeciwdziałać hejtowi, agresji, która się dzieje.
Świadomość tego, że rzeczywiście tak jest, że to nie są tylko jakieś medialne doniesienia, fikcja, tylko że to jest rzeczywistość w szkołach. Najpierw musimy sobie zdawać z tego sprawę.
Tak, zdawać sprawę i myślę, że im więcej dziecko z domu wyniesie takiego fundamentu bezpiecznego, tym z większą siłą będzie umiało poradzić sobie w szkole. Więc jeśli my, jakby dla mnie jest to też ważne, jeśli my stworzymy w domu fundament, w którym właśnie taki brak czasem szacunku wobec dziecka jest czymś normalnym, że przecież dorosły ma prawo cię szarpnąć, przecież dorosły ma prawo powiedzieć ci, co masz zrobić, co masz zjeść, co masz do kogo się przytulić, nieważne, czy ty tego chcesz, czy nie. Jeśli dziecko niesie ze sobą takie komunikaty o sobie i o tym, o tej relacji ze światem, to troszkę z takim nastawieniem też idzie do szkoły. I kiedy szukamy przyczyn tego hejtu i trudności szkolnych, rówieśniczych, to często są to dzieci właśnie, które myślą, że tak ma być, że to jest normalne, że ktoś przekracza moje granice, a wręcz no, nie mogę walczyć o swoje granice i mówić, gdzie one są, bo też w domu nie za bardzo miałem na to przestrzeń. I myślę, że ta edukacja właśnie nas, rodziców, w temacie budowania relacji z dzieckiem od narodzin jest niezmiernie ważna. Żeby to nasze dziecko nasiąkało przekonaniem, jesteś ważna, twoje granice są ważne, i to, co ciebie dotyczy, jest ważne i że zawsze masz prawo się obronić i powiedzieć, poszukać pomocy.
A jeśli rodzice boją się albo nie wiedzą, jak w takich sytuacjach rozmawiać?
Myślę, że powodem, dla którego my mało rozmawiamy z dziećmi czasem, jest to, że się boimy, bo trudno jest usłyszeć pewne rzeczy i prawdy, nawet na swój temat, zwłaszcza na swój temat, bo kiedy widzimy, że nasze dziecko inaczej się zachowuje i my powiemy, kochanie, widzę, że inaczej się zachowujesz, czy ja zrobiłem coś złego, czy coś się dzieje, no to nie zawsze jesteśmy gotowi na odpowiedź. Mamo, źle się zachowałaś, tato, źle się zachowałeś, albo jest mi źle, kiedy dostaję klapsy, albo kiedy mnie bijesz za karę, nie? Albo w ogóle, kiedy dostaję karę i nie mogę z tobą porozmawiać. To jest taka informacja, która dotyka nas, rodziców. I mocno zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że rodzice się boją, myślę, też rozmawiać, bo boją się usłyszeć. Poza tym, to, co jest niewypowiedziane, to znaczy, jakby nie musimy się tym zająć. A jeśli dziecko przychodzi i mówi nam o jakiejś sprawie, no to się otwiera furtka do tego, żeby się tym zająć. No właśnie, a trochę bezpieczniej czasem jest nie wiedzieć pewnych rzeczy, natomiast jest to zupełnie niebezpieczne dla dzieci, kiedy my jako rodzice nie wiemy, z czym się borykają. Gdzie szukać pomocy? Myślę, że przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja chcę usłyszeć moje dziecko. Czy jestem na to gotowa? Bo jeśli ja stwierdzę, kiedy zadam sobie takie pytanie, że nie mam siły, jestem zmęczona, jestem zmęczony, boję się, to warto tym się zająć. i jakby w sobie odnaleźć siłę na to, żeby być gotowym w stosunku do dziecka i do tematów związanych z dzieckiem. I tej pomocy możemy, czy wsparcia, szukać tak naprawdę wszędzie, w kontakcie z drugim człowiekiem, z innym rodzicem, na grupach wsparcia, czy ze specjalistami, czy z własnymi rodzicami, jeśli te relacje były takie, z których chcemy czerpać. Więc myślę, że to jest podstawowe. Zadaj sobie pytanie, czy masz gotowość, jeśli nie, to skąd się to bierze i jak możesz tą gotowość w sobie odnaleźć, żeby porozmawiać z dzieckiem i usłyszeć, co ma do powiedzenia.
Króciutko podsumowując, mogę chyba powiedzieć, że dzieci mają ogromną potrzebę rozmawiania, o czym świadczy na przykład wielka ilość połączeń każdego dnia do telefonu zaufania. My jako rodzice pamiętajmy o tym, a w razie niepewności czy problemów pytajmy, prośmy o poradę na przykład specjalistów.
Pamiętajmy też, że dzieci naprawdę częściej pokazują nam, że dzieje się coś trudnego w ich życiu, a rzadziej z nami rozmawiają. I to od naszej gotowości i dojrzałości rodzicielskiej zależy, czy my te zachowania zauważymy jako problemowe, czy poszukamy przyczyn tych zachowań i wtedy będziemy mieć możliwość wsparcia dziecka w tych sytuacjach.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Aleksandra Mospan-Ustyniak, psycholog pracujący z rodzinami.
Dziękuję bardzo.
Babski wieczór.